Dzień dobry, Bartosz Majewski. Witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Witam serdecznie panią prezes Monikę Morawiecką, prezes zarządu PGE Baltica.
Dzień dobry.
Absolwentkę SGH.
Tak jest.
Oraz pana doktora Krzysztofa Księżopolskiego z Katedry Polityki Publicznej SGH.
Dzień dobry.
Tematem naszego spotkania będzie offshore u progu wiatrowej rewolucji. I następnie chciałbym zapytać panią prezes, jakiej obecnie sytuacji jest polska energetyka? Mamy różne problemy związane z atomem, zmiany w Ostrołęce. Czy źródła odnawialne są w stanie uzupełnić braki związane z wygasaniem kolejnych bloków elektrowni węglowych?
No to tak, o sytuacji, ja może przepraszam, jeszcze tylko się jeszcze raz przywitam. Bardzo się cieszę, że w ogóle jestem tutaj w tym miejscu i po tej stronie sali. Także bardzo dziękuję za zaproszenie do tego programu, jest mi niezmiernie miło. Jeśli chodzi o polską energetykę, no to pewnie tyle już było na ten temat powiedziane, że ciężko się powtarzać. Wiemy wszyscy, w jakiej sytuacji jest polska energetyka. Mamy to duże obciążenie, w cudzysłowie węglowe, starych bloków w większości, które dożywają swoich dni, niezależnie od tego, co by się działo z regulacjami. I po prostu musimy tą energetykę zmieniać. Czy też takie ładniejsze słowo, transformować. I ona się zmienia w kierunku takim, powiedziałabym, standardowym. Tu nie da się w zasadzie wymyślić nic nadzwyczajnie nowego. Wiadomo, jakie są opcje inwestycyjne. Wiadomo, że jedną z tych opcji inwestycyjnych są właśnie źródła odnawialne. Wiadomo też, że ta opcja inwestycyjna jest dosyć szybka w realizacji, w związku z tym dosyć atrakcyjna inwestycyjnie też, bo rodzi dużo mniej ryzyk takich na etapie realizacyjnym. Wiadomym też jest, pewnie do tego później przejdziemy, że źródła odnawialne no nie są odpowiedzią na wszystkie problemy, no bo są jednak tymi źródłami, które są niesterowalne, które są zależne pogodowo, więc potrzebujemy też tego zabezpieczenia w postaci innego typu źródeł, czy też rozwiązań rynkowych i nierynkowych, nie tylko rynkowych, bo to nie jest tak, że trzeba mieć jeden do jednego zabezpieczenie w źródłach stabilnych, jeśli chodzi o źródła wiatrowe i słoneczne. Natomiast no, ścieżka jest jakby chyba jasna. Pytanie jest o tempo przechodzenia tej transformacji i o to właśnie, gdzie, w jaki sposób zapewnić tą konieczną rezerwę. Z całą pewnością w tym czasie przejściowym będą to źródła gazowe, które się już budują zresztą. My w PGE budujemy dwa duże bloki gazowe w elektrowni Dolna Odra, które są świetnymi zastępowaczami, że tak się wyrażę, bloków węglowych, ale są oczywiście też emitującymi CO2 źródłami, więc tak jak powiedziałam, to jest sytuacja przejściowa.
Pani prezes powiedziała, że jesteśmy na tej ścieżce transformacyjnej. Panie doktorze, w którym miejscu na tej ścieżce jesteśmy i czy idziemy dobrym tempem, czy jest coś, co może nas niepokoić z perspektywy odbiorców energii?
Bardzo to jest trudne pytanie i złożone, żeby odpowiedzieć jednym zdaniem. Generalnie jesteśmy na dobrej drodze, dlatego że mamy przyjętą politykę energetyczną. W sensie instytucjonalnym jest naprawdę bardzo dużo w ostatnich latach poprawa. Też wydaje mi się, że w tym obszarze zarządzania jest to widoczne. Natomiast będziemy musieli zmienić w najbliższych latach właściwie cały system energetyczny. To jest zupełnie nowe wyzwanie przed wieloma instytucjami, dlatego że pojawiają się właśnie źródła odnawialne, czyli z jednej strony to jest na przykład fotowoltaika, prawda, która robi ogromną, gigantyczną furorę w tej chwili wśród obywateli dobrze, czyli ten model prosumenckiego rozwoju. Z drugiej strony mamy duże projekty, które są strategiczne i ten projekt offshore'owy jest projektem o charakterze strategicznym z punktu widzenia państwa. Także to, że dzisiaj na przykład mamy informację, prawda, URE dotyczącą właśnie offshore'u, no to jest dobry kierunek. Widać, że to dobrze działa, sprawnie, także jestem pełen optymizmu, jeżeli chodzi o ten obszar energetyczny.
Dobry kierunek, jeżeli chodzi o pewne regulacje przyjęte, tak? O pewne założenia polityki energetycznej. Natomiast inwestycje są przed nami. I pytanie, dlaczego właśnie energia wiatrowa, a zwłaszcza morska, ma być nadzieją na zmianę miksu energetycznego? I czy jest tą nadzieją, pani prezes?
No tak, dziękuję. To jest takie pytanie o co jest lepsze, tak? Fotowoltaika. No, mamy do wyboru kilka tak naprawdę opcji inwestycyjnych. Fotowoltaika, wiatr na lądzie, wiatr na morzu. Tak? Ja myślę, że każdy z tych źródeł jest przede wszystkim potrzebne, bo ani jedno, ani drugie, ani trzecie samodzielnie by nam problemu nie załatwiło, więc z całą pewnością jest miejsce w miksie energetycznym dla wszystkich tych źródeł. Natomiast myślę, że morska energetyka wiatrowa ma taką jedną zaletę dosyć dużą z punktu widzenia akceptowalności społecznej, no bo nie przeszkadza, tak? Jesteśmy już poza strefą, poza linią horyzontu, poza morzem terytorialnym, na wyłącznej strefie ekonomicznej. Nie mamy tutaj problemów krajobrazowych czy innego typu, nie mamy problemów z akceptowalnością społeczną. Oczywiście morze też nie jest zasobem nieograniczonym i tak samo jak mapa na lądzie, tak samo mapa na morzu wygląda i tam też się krzyżują różne potrzeby gospodarcze, prawda? Mamy żeglugę, mamy rybołówstwo, mamy wydobycie węglowodorów, mamy sprawy wojskowe, więc to też nie jest tak, że przestrzeń jest nieograniczona, no ale jednak jest troszeczkę łatwiej. I dzięki temu, że jest łatwiej tą planistykę prowadzić, to też te źródła mogą być większe. Znaczy ta inwestycja, no teraz tak jak PGE realizuje pierwsze dwa projekty, no to mamy tutaj jeden projekt 1 gigawat, drugi projekt 1,5 gigawata. No nie da się 1,5 gigawata naraz na lądzie postawić w wiatrakach, ani w żadnej innej technologii odnawialnej w Polsce, a na morzu się da. I to jest bardzo duża zaleta, bo można takimi skokowymi przyrostami realizować ten rozwój źródeł odnawialnych, bo w ciągu relatywnie krótkiego czasu możemy dodać sporo mocy wytwórczych.
Jak krótkiego czasu, gdybyśmy chcieli podwoić?
Mhm. Podwoić?
Z tego jednego do dwóch na przykład, gdybyśmy chcieli dodać to.
Znaczy tak. Morska energetyka wiatrowa też ma swoje wady. Jedną z tych wad jest relatywnie długi okres przygotowania inwestycji, bo jednak tych procedur planistycznych, pozwoleniowych, środowiskowych przede wszystkim trzeba bardzo dużo przeprowadzić i one trwają. No, chociażby podam przykład, nasza procedura środowiskowa chyba trwała ze 3 lata łącznie, więc to są długie bardzo procesy i to jest ten minus, natomiast już sama budowa fizyczna, może od momentu podpisania tych głównych kontraktów do momentu wyprowadzenia pierwszej mocy z farmy wiatrowej, to jest powiedzmy niecałe 3 lata. Więc to jest krótko, relatywnie krótko, to też ma swoje implikacje bardzo duże dla modelu finansowania i w ogóle dla problemów, w cudzysłowie, czy w zasadzie mniejszego problemu z finansowaniem, bo im krótszy czas budowy, tym mniejsze ryzyko, tym niższy koszt kapitału, tym większa chęć instytucji finansujących do finansowania takich przedsięwzięć.
Bardzo dziękuję. Panie doktorze, czy ta energia wiatrowa jest rzeczywiście taką nadzieją na zmianę miksu energetycznego, czy pewne zagrożenia, których może jest jeszcze więcej niż pani prezes mówiła, mogą wpływać, że to nie do końca będzie ten kierunek optymistyczny, tak jak teraz na to patrzymy?
Ja się zgadzam z tym, co powiedziała pani prezes, że mamy ograniczoną ilość technologii, które możemy wykorzystywać. No i w związku z tym, patrząc na te technologie, no to offshore jest po prostu najlepszą z możliwych dzisiaj, tak? No, oczywiście nie wiadomo, co będzie, nie wiem, za 10, za 20 lat. Natomiast na dzień dzisiejszy, tak, no to jest powtarzalność, sprawność, prawda, stosunkowo nieduży, że tak powiem, wpływ na środowisko, to, że nie wzbudza to właśnie jakichś społecznych niepokojów, no bo to nie jest tak, że blisko naszego domu coś powstanie, no tylko w takim obszarze, że właśnie my nie będziemy wiedzieli, że to działa. Ewentualnie tylko na rachunkach będziemy widzieć, że no mamy tutaj taki pozytywny wpływ energetyki właśnie wiatrowej na lądzie, na nasze rachunki, które płacimy. Także rzeczywiście to jest moim zdaniem kluczowe, rozwiązanie na dzisiaj. Natomiast oczywiście są pewne ryzyka, które można powiedzieć są pozabiznesowe, tak? I te ryzyka pozabiznesowe wynikają z tego, że dzisiaj jesteśmy przedmiotem wojny hybrydowej. W związku z tym, jak gdyby patrząc na to z punktu widzenia bezpieczeństwa, że to jest kluczowy projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego dla Polski, no więc możemy się spodziewać różnego typu działań o charakterze hybrydowym. Takie zagrożenia hybrydowe to jest na przykład właśnie dezinformacja, prawda? Pamiętamy, jak powstawał gazoport i co się działo, prawda? Pojawiały się, prawda, głosy, że to będzie $1000 za 1000 metrów sześciennych gazu, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, cała ta machina dezinformacji na pewno będzie tutaj działać, ale również podważanie wiarygodności firm i ludzi, bo to są takie normalne, że tak powiem, działania, które będą na pewno prowadzone. Również musimy brać pod uwagę to, iż Rosjanie mają w Kaliningradzie największą bazę niezamarzającą morską na Bałtyku, gdzie ta koncentracja sił, środków jest duża, więc już w tej chwili pojawiły się jakieś oskarżenia dotyczące Nord Stream 2. W związku z tym należy się też spodziewać aktywności na tym obszarze, która może być dla nas no, trudna do przezwyciężenia bez wsparcia sojuszników z NATO. Także tutaj jest bardzo duży obszar do zagospodarowania. Już nie wspominam o kwestiach cyberbezpieczeństwa, ochrony, prawda, kontrwywiadowczej, wywiadowczej i tak dalej, i tak dalej. To jest masa elementów, natomiast ten projekt jest moim zdaniem podobnym projektem jak budowa Gdyni. Także bardzo dobrze, że teraz ta decyzja została podjęta, że to jest realizowane. Oczywiście no, ja czuję niedosyt, że trochę za mało, ale to pewnie pojawi się za chwilę pytanie na ten temat. Natomiast no, są jeszcze te zagrożenia jak gdyby międzynarodowe, hybrydowe, które się pojawiają, które biznes też musi brać pod uwagę. No.
Do wątku bezpieczeństwa jeszcze przejdziemy, proszę bardzo.
Bo ja bym tylko chciała powiedzieć, że ja zajmuję się morską energetyką jądrową osobiście, morską, wiatrową, już jakieś muszą być tutaj atawistyczne lęki. Ale ja bym nie powiedziała tak jednoznacznie, że ona jest najlepsza. Ona ma, tak jak powiedziałam, ma swoje zalety, ma też część wad. I każda z tych innych technologii też ma swoje zalety i wady, prawda? No na przykład, nie wiem, fotowoltaika ma tą zaletę, że jest właśnie najszybsza w realizacji budowy. No, najkrótsze procedury, najmniej kłopotliwa jest. Najszybciej można, zresztą widać to, tak, po tym rozwoju tego roku.
Nie trzeba dystrybuować tej energii.
Tak, ma te, no tam to tak jest, są i problemy, i brak problemów, jeśli chodzi o dystrybucję. Ale prawda, to jest zaleta fotowoltaiki. Z kolei wiatr na lądzie niewątpliwie jest w tej chwili z tych trzech technologią najtańszą. To też trzeba sobie powiedzieć wprost. My tego też nie ukrywamy, nie unikamy tej dyskusji, bo rzeczywiście wiatr na morzu jeszcze jest na dzisiaj no jednak trochę droższy. No to sobie trzeba powiedzieć. Ma swoje zalety, natomiast inne. O tym będziemy później pewnie jeszcze mówić, to znaczy potencjał rozbudowy polskiego łańcucha dostaw i dużo większy potencjalny impuls gospodarczy, bo dużo więcej komponentów może być wyprodukowanych w Polsce i dużo większą wagę mają też w całym cyklu życia inwestycji też kwestie operacyjne, które są tym impulsem lokalnym gospodarczym. Więc tutaj ja bym tak biało-czarną sprawę nie sprawiała, chociaż bardzo się cieszę, że tak jest postrzegana energetyka morska, wiatrowa, ale na pewno trzeba patrzeć holistycznie po prostu. To jest najważniejsze, żeby też patrzeć racjonalnie i wybierać jakby te ścieżki, które są na dany moment najlepsze. Moim zdaniem tutaj się absolutnie zgodzę, to, że ta decyzja została podjęta i w tej chwili ten program inwestycyjny jest dosyć szeroki. On nie dałby rady na dzisiaj, nawet jeśli by rząd zdecydował, słuchajcie, do 30 roku nie 6, tylko 12 gigawatów mocy na Bałtyku, to one by nie powstały, bo po prostu te procedury dopiero by się musiały zacząć, wszystkie, o których powiedziałam, więc one i tak by powstały już po 30 roku. Więc na dzisiaj jesteśmy moim zdaniem w świetnym momencie zaplanowania i potencjału do zrealizowania, co sobie zaplanowaliśmy. I jeszcze jeden tylko element a propos tych słusznych uwag co do Co do tych kwestii wojskowych, to tutaj właśnie morska energetyka wiatrowa jest dobrze zaopiekowana w cudzysłowie w tym zakresie, gdyż odpowiednie ministerstwa mają udział swój w tym procesie inwestycyjnym w zasadzie od samego początku, od momentu wręcz nawet przed wydaniem decyzji lokalizacyjnych, czyli przed wydaniem tych działek na morzu, że tak powiem, już są konsultowane w tym procesie. W procesie planistycznym powstawania planu zagospodarowania obszarów morskich też Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Służba Graniczna, wszystkie te służby ABW ma swój udział w opiniowaniu. Później przy pozwoleniu na budowę tych farm też musimy uzyskiwać konkretne ekspertyzy zatwierdzane przez odpowiednie służby i mamy na sobie nałożone też jako inwestorzy obowiązki, bardzo ścisłe obowiązki w kontekście właśnie współpracy, w kontekście potencjalnego instalowania na farmach wiatrowych różnego typu instalacji, które byłyby wymagane przez właśnie te służby. Także tutaj myślę, że to jest pod dobrą opieką, ale bardzo słuszne uwagi, bo to rzeczywiście są rzeczy, o których normalnie się nie myśli, prawda? W takich normalnych inwestycjach, na pewno w lądowych wiatrakach się o tym nie myśli, ani w fotowoltaice. Także dzięki za to.
Do tych aspektów jeszcze przejdziemy, do tych wątków związanych z bezpieczeństwem energetycznym i bezpieczeństwem całej inwestycji. Natomiast chciałem zapytać, jak rozwój OZE i też farm wiatrowych morskich wpłynie na cenę energii? Bo tutaj pani prezes mówiła, że to nie jest najtańszy element, jeżeli chodzi o porównanie z wiatrem na lądzie.
Tak, tak.
Ale
tak.
Gdybyśmy z perspektywy konsumentów, bo pan doktor mówił, że na rachunkach zobaczymy, ile jest z OZE wytworzone, ale jak to się przełoży na wysokość tych rachunków?
No właśnie.
Pani prezes, prosimy.
To jest świetne pytanie, bo to pytanie, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba sobie zadać trochę inne. Czyli najpierw, a jakie by były te ceny energii, gdybyśmy nie budowali źródeł odnawialnych, prawda? I to jest podstawowy jakby taki scenariusz tła, scenariusz wyjściowy, czy business as usual, żebyśmy sobie popatrzyli, co by się zadziało, gdybyśmy nie mieli więcej źródeł odnawialnych. No i mniej więcej w miarę jasna jest odpowiedź na to pytanie. Ja dzisiaj sobie nawet sprawdziłam, przygotowując się dzisiaj do tej rozmowy, takie spotowe ceny energii w tej chwili to jest około 290 zł. Na przyszły rok energia się sprzedaje za 300, powyżej 300 do 330-340 zł. Za megawattogodzinę, tak? To jest cena hurtowa energii elektrycznej w Polsce dzisiaj, czyli przy tym relatywnie małym udziale źródeł odnawialnych, tak? Przy relatywnie małym udziale źródeł odnawialnych ta cena jest na takim poziomie i rośnie wraz z wzrostem ceny uprawnień do emisji CO2. No teraz, jeśli popatrzymy sobie na właśnie decyzję wydaną przez prezesa URE wczoraj, na podstawie ustawy, tak zwanej ustawy offshore'owej i rozporządzenia ministra klimatu i środowiska, cena maksymalna z farm wiatrowych na morzu została ustalona na 319,6 zł. Maksymalna, zaznaczę, to jest cena, której na pewno nie przekroczymy jako inwestorzy, natomiast jest, ja powiem, ryzyko z mojej strony, jest to ryzyko, że ona będzie niższa. Więc mamy tak, obecną już cenę energii powyżej 300 zł, cenę energii z morskich farm wiatrowych nie wyżej niż 319 zł. Odpowiednio niższe są ceny, były ceny na ostatnich aukcjach z wiatraków lądowych. Także taka prosta odpowiedź na to pytanie jest, no OZE wpłyną na cenę energii dla konsumentów pozytywnie, to znaczy na pewno jej nie podwyższą. Jeśli nawet nie obniżą, to na pewno nie podwyższą, a moim zdaniem obniżą. I pamiętajmy też o tym takim elemencie, że bo często się mówi drogie OZE, trzeba subsydiować. Tak było, jeszcze całkiem niedawno tak było, że trzeba było sporych subsydiów i tutaj tak odsądzane od czci i wiary tak zwane Energiewende niemieckie, no to właśnie jest ten model, w którym już lat temu 9-10 były w Niemczech właśnie udzielone bardzo duże subsydia w bardzo wysokich kwotach, wtedy kiedy jeszcze OZE były drogie. No i rzeczywiście ten bagaż tych udzielonych subsydiów to obciąża bardzo koszty tej ichniej transformacji. No my jesteśmy już te 10 lat później, gdzie te koszty bardzo zmalały i tu nie można już mówić o tym, że to jest drogo. Można mówić o tym, że jesteśmy w takim trybie zabezpieczania ryzyk tak naprawdę, bo to, co my w tej chwili jak są finansowane źródła odnawialne. No to są tak zwane kontrakty różnicowe. Czyli my się umawiamy, w dużym uproszczeniu powiedzmy, umawiamy się z rządem, że cena, po jakiej będziemy sprzedawać prąd z tych instalacji wiatrowych, fotowoltaicznych i tak dalej, będzie jakaś. No w tym moim przypadku, to powiedziałam, to maksymalnie 319 zł. I to jest zabezpieczenie z jednej strony dla nas, oczywiście jako dla inwestora, no bo wiemy, że jakieś te przychody stabilne będziemy mieć przez dłuższy okres czasu.
Ale to nie jest stała, tylko maksymalna wysokość.
To jest maksymalna, tak, ale ona w pewnym momencie zostanie ustalona na konkretnym poziomie. Tak, po notyfikacji do Komisji Europejskiej za jakieś 2 lata, najpóźniej za 2 lata będziemy znać finalną cenę i ona będzie taka przez 25 lat. I to jest zabezpieczenie dla nas.
Pytanie, czy ta wysokość, pani prezes, jest satysfakcjonująca dla inwestora?
A no to jest jeszcze inne pytanie. Oczywiście na to pytanie odpowiemy w momencie, kiedy podejmiemy lub nie finalną decyzję inwestycyjną. To dopiero wtedy będzie wiadomo, że jeśli podjęliśmy tą decyzję, to znaczy, że jest, prawda? To tak najprościej. Natomiast ja chciałam jeszcze o tym aspekcie powiedzieć, że to jest zabezpieczenie nie tylko dla inwestora, ale właśnie dla odbiorców końcowych. Bo odbiorca końcowy też wie, że nie zapłaci więcej. Przez cały okres życia inwestycji. Gdybyśmy byli wystawieni w cudzysłowie na rynek energii, gdzie cena energii rośnie, no to my byśmy z tych wiatraków też po tej rosnącej cenie sprzedawali. A tutaj nie będziemy.
Odbiorca nie tylko ma ten koszt produkcji energii, ale też magazynowania, przesyłu, te wszystkie bardzo elementy dobrze. Też są składowymi, tak, które wpływają. Ale,
tak. No, przesył to oczywiście jest, przy każdym źródle energii jest tym kosztem, prawda? To się nie zmienia, no bo zawsze trzeba wyprodukowaną energię przesłać. Natomiast jeśli chodzi o to rezerwowanie, tak, bo o tym mówimy, o to bilansowanie systemu, tak, rzeczywiście to są też konkretne koszty i one będą rosły wraz z wzrostem udziału źródeł odnawialnych w naszym miksie energetycznym. Natomiast tutaj też jest duży postęp technologiczny, notujemy bardzo duży postęp technologiczny i też sposobów na to bilansowanie jest dużo różnych. I myślę, że te koszty też, to już też jest wiele badań na ten temat, nie wiem, czy państwo się tym tutaj zajmowaliście, ale mówi się, że te koszty naprawdę się robią duże, powyżej jakichś 60-70% udziału OZE w systemie energetycznym. Od tego jesteśmy jeszcze bardzo daleko, więc to nie jest coś, co na dzisiaj nas bardzo martwi. Znaczy, czyli do 30 roku z całą pewnością to nie jest ogromny element kosztowy, który trzeba uwzględniać w tych rachunkach. To musimy patrzeć oczywiście dalej, na lata 40 zapewne, albo nawet dalej i wtedy rzeczywiście na te ostatnie kilkadziesiąt procent systemu energetycznego to jest na dzisiaj, powiedziałabym, jakiś ból głowy. Ale to jeszcze nie jesteśmy w tym momencie.
Panie doktorze, to chciałem zapytać, z czego wynika ten wzrost kosztów OZE po przekroczeniu tego udziału 70% w miksie energetycznym, a później przejść do cen energii z perspektywy konsumenta.
Rozumiem, że chodzi o dojście z 70 do 100. Dlaczego?
Tak, tak, tak. Dlaczego?
Znaczy, w tej chwili no, oczywiście są państwa, które nieliczne, które mają tak, taki udział OZE, ale przepraszam, akurat to jest energetyka wodna, więc ona trochę inaczej działa. Natomiast na dzień dzisiejszy to my tego nie wiemy de facto, tak? Dlaczego? Bo my nie wiemy, jak szybki będzie postęp technologiczny dotyczący magazynów energii. I są oczywiście prognozy, które mówią, że będzie spadek cen magazynów energii, prawda, o 40, o 50, o 65% nawet. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, tak? Na pewno jest to bariera, jest to ograniczenie, no i trzeba poszukiwać pewnego optimum, żeby zarządzać właśnie systemem energetycznym. I to jest właśnie to nowe. Czyli jeżeli mieliśmy miks energetyczny oparty na węglu, no to stosunkowo łatwo było, prawda, sobie włączyć, wyłączyć, prawda, i tak dalej. Natomiast w tym momencie nie, bo jest duża ilość podmiotów, które działają. Te źródła, oprócz wody, prawda, i nie wiem, tam biogazu, prawda, no nie są źródłami sterowalnymi, tak? No i w tym momencie jest pewne wyzwanie, żeby tym dobrze zarządzać, tak? Czyli to jest wyzwanie zarówno regulacyjne, jak i takiego sposobu po prostu działania, tak? Bo na koniec dnia, no to musi być, odbiorcy interesuje to, czy ma prąd w gniazdku, czy nie, prawda? I to jest takie techniczne ujęcie bezpieczeństwa energetycznego, że ma być prąd w gniazdku, tak? Ma być, prawda, benzyna na, czy olej napędowy na stacji. Oczywiście to nie wyczerpuje całego tego obszaru. A ta druga część pytania?
O cenę energii.
Ja myślę, że pani prezes to świetnie wytłumaczyła, tak? No, ci, którzy tutaj przede wszystkim chyba mówimy do studentów SGH, no, zdają sobie sprawę, że ceny EU ETS po prostu są decydujące, jeżeli chodzi o cenę energii elektrycznej dzisiaj, tak? I my nie wiemy, jak one będą wyglądały w przyszłości. W związku z tym, jeżeli patrzymy na to z perspektywy właśnie państwa, no to takie inwestycje dają nam po prostu ograniczenie ryzyka. Czyli wiemy, jaka jest ta cena maksymalna i to jest bardzo istotny sygnał też, jeżeli chodzi o innych uczestników rynku. Bo mówimy o dużych inwestycjach, więc to jak gdyby pokazuje, w jakim obszarze oni muszą się zmieścić z inwestycjami. Element również makroekonomiczny, tak? No, zjawiska inflacyjne, tak? My obserwujemy tą substytucję, prawda, przez energię elektryczną innych źródeł. Czyli w tym kierunku będziemy w przyszłości szli, może wreszcie zrezygnujemy z ropy naftowej i gazu w jakimś tam perspektywie wieloletniej, tak? I to jest ten element strategiczny, tak? Żeby mieć to właśnie u siebie. I z tej perspektywy, no jeżeli patrzymy na właśnie offshore, no to jest pierwszy taki krok poważnych inwestycji.
Ja mogę dodać, jeśli chodzi o te koszty, to jedno, co mogę powiedzieć, to większość, jeśli nie wszystkie prognozy spadku kosztów technologii OZE okazywały się być zbyt konserwatywne. To znaczy rzeczywistość się okazywała bardziej optymistyczna. Te koszty spadały bardziej niż się spodziewali wszyscy parę lat wstecz. I myślę, że to samo się zadzieje, jeśli chodzi o te technologie magazynowania wodorowe i inne.
Jeżeli mogę do tego dodać, to tutaj jest właśnie ten bardzo dobry przykład wpływu regulacji. Tak? Czyli mieliśmy tą politykę klimatyczną na poziomie globalnym, porozumienia, prawda, protokół z Kioto i tak dalej. Jak biznes reagował na to? Biznes reagował w ten sposób, że zwiększali nakłady na badania i rozwój. W związku z tym na przykład Niemcy uzyskali ten efekt kuli śnieżnej, tak? Czyli oni rzeczywiście na początku dotowali, natomiast wybudowali siebie technologicznie, tak? I patrzą, gdzie mogą zarabiać pieniądze, wykorzystując nie tylko technologię, ale także własne położenie. No, dwa lata temu w raporcie SGH tam część przygotował właśnie mój zespół i badaliśmy poziom technologiczny w Europie Środkowo-Wschodniej tych technologii niskoemisyjnych. Także no to wypadało niestety nie najlepiej, może w ten sposób powiem, tak? Czyli są rzeczywiście gospodarki, które są bardzo mocno, mają bardzo dużo technologii. Stany Zjednoczone, Niemcy, prawda, Korea Południowa, gdzieś tam Chiny, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę, że tak powiem, o tym bardzo wchodzić w szczegóły. W każdym razie można to przeczytać, to jest na stronie internetowej. Ale z tego jest taki moral, że wszyscy widzą potrzebę zmian i w związku z tym się uruchamiają gigantyczne zasoby kapitałowe i osobowe. W związku z tym my, jeżeli modelujemy pewne zjawiska, to nie jesteśmy w stanie uwzględnić zmian o charakterze jakościowym. I to jest ten problem, tak? Że jak gdyby nie wiemy, ile będzie kosztowała ropa naftowa za jakiś tam czas, nie wiemy, ile będzie kosztował, prawda, gaz, ale to, co wiemy, to wiemy, jaka będzie cena maksymalna energii elektrycznej z offshore. I to jest clue tego wszystkiego.
Do tego się musimy dostosować. Pani prezes powiedziała o wodorze i też jeden z internautów dopytuje o możliwość produkowania wodoru, korzystając z energii z farm wiatrowych. Czy jest to realna możliwość i w jakim stopniu obniży cenę wodoru?
Internauta na pewno wie, że z każdej energii można wyprodukować wodór, więc tutaj też. Oczywiście ja mogę powiedzieć o takich nowinkach technologicznych, bo to, co do tej pory sobie mówiliśmy i myśleliśmy, że w przyszłości rzeczywiście instalacje wodorowe po wyprowadzeniu mocy, przesłaniu tego prądu z z morza na ląd, no, postawimy elektrolizery, będziemy produkować wodór i być może się tak będzie rzeczywiście działo. W naszych pierwszych dwóch projektach tych aspektów nie przewidujemy w tej chwili jeszcze, ale już myślimy o tym, co będzie w przyszłości. Natomiast są rozwijane już też technologie takie, które będą pozwalały produkować wodór już bezpośrednio na morzu, czyli nie będziemy przesyłać prądu na ląd, tylko będziemy przesyłać wodór. I to są różne pomysły na to, bo jest na przykład zbiorczy elektrolizer zbierający prąd z wiatraków na danej powierzchni, ale są też już pomysły na to, żeby w każdym pojedynczym wiatraku, przy każdej pojedynczej turbinie był elektrolizer. Także są też aż takie pomysły, więc myślę, że tutaj to jest kluczowe, co pan doktor powiedział, że rzeczywiście nakłady na badania i rozwój w tych technologiach, które są w cudzysłowie popierane i nie tylko przez regulacje, bo ja bym tutaj dodała, społecznie popierane, prawda? Bo to, co się zmieniło także w Polsce już, że to po prostu jest presja oddolna, nie tylko ta presja odgórna. Zawsze mówiliśmy sobie, że ojej, ta zła Unia Europejska narzuca nam jakieś cele, jakieś bez sensu te regulacje, a my musimy to wdrażać, biedni. No to już tak nie jest, że my biedni musimy wdrażać, tylko po prostu świat się zmienia w ten sposób. Ja pamiętam, że parę lat temu miałam taki moment, trochę taki eureka. Rozmawiałam z jednym z dużych klientów naszych w Polsce. Firma przemysłowa, duży eksporter. Zlokalizowana w Małopolsce, ale generalnie klientów ma na całym świecie. I oni przyszli parę lat temu i powiedzieli, my byśmy chcieli od PGE kupować prąd zielony. Ja mówię, tak, to ciekawe. Tak, my wiemy, że on będzie droższy wtedy jeszcze. Trochę, my wiemy, że to będzie trochę droższe, ale musimy, bo inaczej nasi klienci na całym świecie przestaną od nas kupować produkty. O tym kompletnie często zapominamy, że ta presja gospodarcza, ona już to się już nie zmieni. To jakby to przekonanie, że trzeba, no bo tak, że trzeba transformować energetykę, że trzeba dążyć do niskoemisyjnych gospodarek, że trzeba dbać o ten klimat. To przekonanie jest naprawdę bardzo głębokie w gospodarkach, w społeczeństwach i tego nie cofniemy. Więc do tego się musimy dostosowywać też jako kraj i jako energetyka, bo nawet gdybyśmy sobie wyobrazili świat, że teraz, nie wiem, katastrofa, Unia Europejska się rozpada, wszystkie regulacje wyrzucamy do kosza, nie musimy żadnych obowiązków spełniać, to moim zdaniem to by się nie zmieniło. I fakt, że te technologie są już na tyle tanie, że też ekonomicznie jest to opłacalne dla kraju, to naprawdę tu się nie ma nad czym zastanawiać.
Panie doktorze, czy komentarz
tak, tutaj? Jeżeli mogę dodać jeden element, mianowicie rozwijając trochę to, co pani prezes powiedziała, jeżeli polskie firmy chcą zostać w łańcuchu dostaw, to one muszą przechodzić na 100% OZE, bo inaczej wypadną po prostu z łańcucha dostaw i większość firm to już wie, tak? Bo społeczeństwa na świecie uznają zmianę klimatu za bardzo istotne zagrożenie dla funkcjonowania. I rzeczywiście to, czy Unia zrobi jedno, czy drugie, my mamy taką też tendencję do tego, że to Unia nam... Ale my jesteśmy członkiem tej Unii Europejskiej. My możemy mówić tak, że niektóre państwa silniejsze chcą nam narzucać pewne rzeczy. Tak, tylko że po drugiej stronie jest nasza polityka i my możemy odpowiadać i w sposób skuteczny. I tutaj chciałem pokazać przykład budowy Nord Stream 1. Odpowiedzią Polski, co było? Budowa terminala LNG w Świnoujściu. No, Nord Stream 2 pewnie powstanie na nieszczęście, i to nie na nieszczęście Polski, tylko powiedzmy tej starej Unii Europejskiej. My budujemy Baltic Pipe, tak? Więc jesteśmy w stanie odpowiadać. I taką odpowiedzią na politykę europejską i chęć takiej też dominacji niektórych państw, no jest właśnie rozwój offshore, tak? I ten istotny problem z punktu widzenia prowadzenia polskiej polityki energetycznej, czy w ogóle polityki publicznej, to jest właśnie wybieganie w przyszłość, tak? Poszukiwanie technologii i odpowiednie zarządzanie. Pani prezes mówiła o tym długim cyklu inwestycyjnym, prawda? No to właśnie to pokazuje tą specyfikę polityki energetycznej, tak? że to wymaga długofalowego działania. Energiewende no jest przykładem nie tylko polityki spisanej, tak, ale pewnego konsensusu politycznego, który jest w Niemczech. Tak? I jeżeli Państwo sięgniecie do badań ekonometrycznych, teraz ostatnio opublikowaliśmy z kolegą tutaj ze SGH taki artykuł w Energisie dotyczący przesunięcia czasowego w zakresie OZE, no to tam to świetnie widać, tak? No, ekonomia nie kłamie, tak? Pokazujemy dane, każdy może sobie to zinterpretować i widać ten potencjał niemiecki, który nie patrzy na to, czy tam jest 10, 15, 20 prawda, procent tego OZE, tylko po prostu gna do przodu i nie patrzy na nic, co się dzieje po bokach, bo widzą w tym swój, że tak powiem, interes.
Więc... Pytanie, czy potrzebujemy jakichś czynników wspierających ten rozwój OZE, offshore'u? Mówili Państwo o technologii w dużym zakresie, o pewnych elementach społecznej akceptacji, a czy jakaś legislacja, zmiany legislacyjne tutaj mogą być jeszcze pomocne?
Zmiany legislacyjne, instytucjonalne się już dokonały. Właściwie można powiedzieć, że w tej chwili naprawdę wszystko już jest w rękach inwestorów. Znaczy to już jest po naszej stronie, żeby teraz dowieść te projekty do końca i je zbudować, bo niedawno została uchwalona i weszła już w życie w lutym ustawa o morskiej energetyce wiatrowej. Zostały wydane kluczowe rozporządzenia. Proceduje się i będzie chyba niedługo przyjęty uchwałą Rady Ministrów plan zagospodarowania polskich obszarów morskich. Jest przyjęty plan rozwoju sieci przesyłowej na 10 lat do przodu, zatwierdzony przez prezesa URE. Wszystkie te elementy, które były niezbędne, o których mówiliśmy sobie jeszcze rok temu, dwa lata temu, tak narzekając trochę, że o, jeszcze tego nie ma, tamtego nie ma, siamtego nie ma. Wszystko już jest. Właściwie wszystko już jest. Ja bym powiedziała, że oczywiście zostają jeszcze w cudzysłowie drobiazgi i tam po drodze jeszcze sporo przeszkód przed nami, też administracyjnych, bo jeszcze parę pozwoleń administracyjnych będziemy musieli uzyskać, ale to już jest taki etap realizacji projektów. To nie jest etap przygotowania i czekania na otoczenie instytucjonalno-prawne. Ono jest dobrze przygotowane. Tak jak pan doktor powiedział, jest polityka energetyczna, jasno wyznaczone cele. No naprawdę dawno nie było tak jasnego sygnału i tak klarownej wizji, co się ma zadziać w tej energetyce w najbliższych latach.
Ja tutaj trochę będę mniej optymistyczny. Port. To jest problem moim zdaniem, tak?
To jest problem realizacyjny, tak.
Tak, to jest i to jest moim zdaniem na dzień dzisiejszy, to nie jest legislacyjne oczywiście, ale decyzję trzeba podjąć. I ja widziałem, jak powstawały te wszystkie regulacje, to było takie dążenie do konsensusu, a wydaje mi się, że w przypadku portu to trzeba jednak chyba ten węzeł gordyjski przeciąć i przystąpić szybko do działania, no bo bez tego portu to bardzo trudno będzie zapewnić ten local content, tak, odpowiedni, prawda?
No tak.
Więc tutaj wydaje mi się, że tutaj jest pewien problem, ale ja jestem optymistą, bo widzę, że wszyscy starają się temu projektowi pomóc, tak? Mhm. I może mam pewien taki niedosyt w tym sensie, że być może nie wszyscy rozumieją, że to jest projekt z zakresu bezpieczeństwa energetycznego i ekonomicznego, czyli on powinien być bardzo wysoko w hierarchii celów polityki publicznej. Może nie wszyscy jeszcze zdają sobie na tych niższych poziomach z tego sprawę, tak?
No, to ja chciałem jeszcze do tego wątku o to, żeby, takiego szerszego, żeby, bardziej tak, makroekonomicznego nawiązać. Jak tak, inwestycje w offshore wpłyną na polską gospodarkę i na ile polskie firmy są gotowe, żeby w części tego tortu uczestniczyć jako wykonawcy w ramach łańcuchów dostaw?
Może ja zacznę.
Proszę, pani
profesor. Mamy zidentyfikowanych już w tej chwili około 100 polskich firm, które już w łańcuchu dostaw uczestniczą. W łańcuchu dostaw dla farm europejskich, budowanych gdzie indziej, na Morzu Północnym, czy też na Bałtyckim, ale na niemieckim. Także ten potencjał przemysłowy jest już teraz bardzo duży i z sukcesem się na tym rynku porusza. My oczywiście, budując ten rynek krajowy, jesteśmy w stanie bardzo mocno wesprzeć ten polski przemysł i dać mu dodatkowy taki impuls rozwojowy. Natomiast zawsze bym patrzyła na to właśnie dużo szerzej niż tylko te nasze na razie zaplanowane do 11 gigawatów, tak jest zaplanowane w polityce energetycznej do 40 roku. Pamiętajmy, że Unia Europejska w tym czasie planuje ponad 200 gigawatów mocy, tak? Czyli ten rynek naprawdę jest ogromny, naprawdę potencjał naszych firm jest bardzo duży i są już częściowo się w tym łańcuchu dostaw znajdują i jest spora szansa dla kolejnych. Ta uwaga o porcie instalacyjnym jest jak najbardziej słuszna, bo to by dużo ułatwiło. Ja może wyjaśnię tak troszeczkę szerzej, na czym rzecz polega. Znaczy, morskie farmy wiatrowe to są instalacje ogromne. Tak? Mówimy tutaj, wieża do takiego jednego wiatraka będzie miała średnicę 8 do 10 metrów. Wysokość łącznie z tym śmigłem, już tak mówiąc potocznie, 250 metrów ponad lustrem wody. Setki, właściwie tysiące ton stali na jeden fundament. To są ogromne instalacje i one rzeczywiście, cała logistyka tego i cała prefabrykacja musi się odbywać w portach, znaczy czy przy portach. I potem i te porty, czy te nabrzeża portowe tak naprawdę muszą być w sposób konkretny przygotowane do tego, do obsługi takich inwestycji. I na dzisiaj rzeczywiście żaden z polskich portów na dzisiaj nie jest przygotowany do obsługi tych inwestycji. I jest jeszcze kilka lat na to, żeby któryś z tych portów się przygotował odpowiednie zaplecze to właśnie instalacyjne, przygotował tory podejściowe i odpowiednie nabrzeża, długość nabrzeży, nośność, głębokość, nośność dna przy nabrzeżu i tak dalej, żeby mógł taki port służyć jako ten właśnie hub instalacyjny dla morskiej farmy wiatrowej. I oczywiście jest to wyzwanie takie organizacyjne, bo to nie jest wyzwanie jakieś techniczne, specjalne, no bo to takie rzeczy się w Europie robi, to nie są bardzo trudne inwestycje, no tylko bardziej właśnie organizacyjno-decyzyjne. To oczywiście nie jest tak, że jak ten port się nie przygotuje już na pierwszą farmę czy na drugą farmę, to będzie jakaś wielka katastrofa. No, to się przygotuje na trzecią, tak? Ten pipeline projektów jest dosyć długi, on jest rozłożony na ileś tam lat, więc jest na to trochę czasu jeszcze, ale rzeczywiście te decyzje powinny zapaść no, jak najszybciej. Im wcześniej, tym lepiej, tak bym powiedziała. No a jeśli chodzi o ten impuls gospodarczy jeszcze, to tak jak powiedziałam wcześniej, właśnie ta cecha tej morskiej energetyki wiatrowej, przez to, że jest z jednej strony no, kapitałochłonna i ten komponent pozaturbinowy, poza samym tym sercem, serce tego wiatraka, ta turbina, która być może w Polsce produkowana przez jeszcze jakiś czas nie będzie, bo to są pojedyncze fabryki w Europie, które to produkują i nie opłaca się na kilka gigawatów stawiać następnej, to ta turbina to ma tylko udział w CAPEX-ie około, nie wiem, 40%, tak? A dużą część właśnie stanowią fundamenty, wieża, okablowanie, stacja transformatorowa i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie elementy mogłyby być produkowane z powodzeniem w Polsce. Natomiast jeszcze jedno mam tutaj, ja sobie przygotowałam nawet na ten taką notatkę, bo pamiętajmy, że ten łańcuch dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej to już nawet nie jest łańcuch dostaw europejski. To jest naprawdę łańcuch dostaw globalny. Mam taką ciekawostkę, w maju zeszłego roku była awaria na jednym ze statków instalacyjnych. Taka dosyć spektakularna awaria, złamał się dźwig, taki ogromny dźwig na tym statku. No było, to rozniosło się echem, że tak powiem, po sektorze. Ja sobie zrobiłam taką króciutki research na temat tego, jaki tutaj właśnie naokoło tego tematu, jaki tu jest udział właśnie różnych krajów w tym wydarzeniu. I proszę posłuchać, bo to jest dosyć ciekawe. Statek był własnością belgijskiej firmy, zbudowany w Chinach. Dźwig na tym statku dostarczyła firma niemiecka. Hak, który tak naprawdę był przyczyną awarii, dostarczyła do tego dźwigu, dostarczyła firma holenderska. Statek miał płynąć na budowę farmy w Szkocji, w której inwestorzy byli francuski i portugalski, a część konstrukcji stalowych do fundamentów dostarczała fabryka zlokalizowana w Polsce.
No, czyli ten polski komponent.
I taki smaczek pojawi jeszcze na koniec. W tej chwili ten statek niedawno przypłynął do Gdańska na remont. W stoczni remontowej w Gdańsku i jeden z naszych współpracowników zresztą jako pilot w statku wprowadzał ten statek do portu w Gdańsku. Więc to tak w pigułce pokazuje, jak to tak naprawdę wygląda, więc to i chyba na uczelni ekonomicznej też nie trzeba tłumaczyć, że etatyzm nie jest może najlepszym pomysłem na rozwój gospodarczy, więc bardziej chyba stawiamy na specjalizację, na wyszukiwanie swoich przewag konkurencyjnych i próbę znalezienia się właśnie w pewnych elementach tego łańcucha.
Tradycją czwartkowego forum jest to, że w ostatniej części prosimy o pytania wzajemne. Bardzo poproszę panią prezes o pytanie do pana doktora i pana doktora w rewanżu o pytanie do pani prezes.
To pierwszy. Ja pierwsza?
Tak.
To może ja zapytam tak z zaskoczenia. Tutaj jestem wzięta. Co jest takim tematem teraz modnym w tym takich badaniach naukowych związanych z energetyką? Co jest takim najbardziej hot topic, nad czym się zajmujecie?
Na SGH?
Tak.
Na SGH. To my w tej chwili mamy temat, który będzie prezentowany w Karpaczu, czyli kolejna edycja raportu SGH. I tam jest ten aspekt energetyczny i też badanie ekonometryczne dotyczące przesunięć czasowych, czyli Europa Środkowo-Wschodnia, prawda, państwa starej Unii. Natomiast inne tematy, takie bardzo interesujące, no to są ceny energii elektrycznej, ten local content, o którym trochę rozmawialiśmy, to są, no i kwestie bezpieczeństwa, czyli offshore, a bezpieczeństwo, to jest też taki temat, który gdzieś tam podejmujemy. I prognozowanie, tak? Czwarty, myślę, że niedługo ukaże się w dosyć dobrym czasopiśmie artykuł dotyczący właśnie prognozowania do 2030 roku tych kwestii właśnie opóźnień czasowych, przesunięć. Także zachęcam do śledzenia, myślę, że to będziecie Państwo mieli do tego dostęp, ale jeżeli mogę jeszcze tylko nawiązać do tego, co Pani Prezes powiedziała wcześniej, mianowicie również obsługa. Również obsługa tutaj jest niezwykle istotna i moim zdaniem tutaj ten obszar możemy sobie spokojnie na Bałtyku zagospodarować w dużym stopniu. Tak? Jak gdyby naprawdę tutaj z punktu widzenia polskiego przemysłu, polskiej gospodarki to jest niezwykle istotna szansa. Natomiast ważne to jest, żeby unikać takich nietrafionych, można powiedzieć, biznesów czy nietrafionych